Pro Radio. Pro Radio. Twoje radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.
No i jesteśmy. Ci, co mieli wrócić z urlopu, wrócili. I tu się kłaniam w stronę Andrzeja Kusego. Ci, którzy mieli wyzdrowieć, próbują wciąż wyzdrowieć. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kusy.
Krzysztof Kosiński. Dziękuję.
Kolejne
nasze spotkanie. Tak.
Tak.
Opowieści o filmach i muzyka oczywiście. Co prawda ta nasza muzyka troszkę w tle, bo na pierwszym miejscu właśnie opowieści filmowe. A co do urlopu, Krzysiu, no to ja w zasadzie już zapomniałem, że byłem na urlopie.
No ja trochę też, ale ja miałem na początku, w pierwszej połowie lipca, więc w ogóle...
To już mogłeś zapomnieć.
Ja już dwa tygodnie potem myślałem o następnym urlopie, więc...
Ja już jestem ponad tydzień prawie po urlopie, ale myślę, że zapewniliśmy Państwu w tym czasie naszej, jak gdyby nieobecności, jednak audycje się premierowe ukazywały i to jest najważniejsze.
Tak, zrobiliśmy co mogliśmy, a jak nie mogliśmy, to też robiliśmy tylko wolniej.
No tak, a my... Nie słyszałem tutaj od słuchaczy naszych jakichś, że tak powiem, z tego powodu żalu i pretensji. W związku z tym chyba wywiązaliśmy się z naszych obowiązków należycie.
No tak to się, bardzo tak się cieszę.
Tak ciebie i siebie pochwalę.
Bardzo się cieszę i w sumie troszkę samo pochwały też się przydaje czasem, żeby człowiekowi lepiej się pracowało. A my dziś...
Samo pochwały tak, bo samokrytyka to już mi się mniej
tak, dobrze kojarzy. Z poprzednim ustrojem i to w tych najbardziej skrajnych, że tak powiem.
Ale Krzysztofie, dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o filmie z poprzedniej epoki.
No my się na nich skupiamy.
Który to film nam się bardzo dobrze kojarzy.
Tak, on się nam bardzo dobrze kojarzy, podobnie zresztą jak muzyka z tamtego czasu, prawda?
No oczywiście.
Więc nie wszystko było złe i na pewnych rzeczach się skupiamy.
Nie możemy tak powiedzieć, że wszystko było złe. No.
Dokładnie.
Były takie czasy, jakie były i trzeba było w tych czasach w jakiś sposób, no jeżeli chodzi o...
Tak, trzeba było radzić sobie, prawda?
Jednym się lepiej to udawało, tak. Innym gorzej, nie będziemy wytykać komu gorzej. Będziemy tylko prezentować tym, którym lepiej to wychodziło.
Tak.
Którym lepiej to wychodziło.
Tak, jak choćby twórcom filmowym i serialowym, bo trzeba przyznać, że szczególnie w latach 70. produkcje serialowe, telewizyjne stały na naprawdę wysokim poziomie, zresztą zupełnie tak jak z muzyką w naszym kraju. No a dziś myślę, że nie jedyny odcinek o serialu, który tworzony był przez kilkanaście lat, więc on tak naprawdę w jakiś sposób oddawał realia kolejnych krótkich okresów w historii naszego kraju, poczynając od połowy lat 70., a kończąc na latach 80. i to końcówce tej dekady, bo ostatni odcinek serialu miał premierę w 89., zdaje się, roku, w maju.
No to było Zamknąć za sobą drzwi chyba.
Tak, dokładnie.
O tym filmie.
Jeden z najdłuższych zresztą odcinków serialu. 07 zgłosi oczywiście, już dwa tygodnie temu.
To można zaliczyć, że to był 22, jak gdyby, prawda? Bo to.
No tak.
No. 22 odcinek, bo 21 odcinków z tej serii takiej regularnej, że tak powiem, ale ten ostatni film, jak przypominam sobie z Krzysztofem Franceskim w roli głównej.
Z Piotrem Franceskim, tak.
Przepraszam, co ja mówię? Z Piotrem Franceskim oczywiście.
Nie słyszeliśmy się dwa tygodnie, widać, że się stęskniłeś za naszymi rozmowami.
Stęskniłem się, tak. Z Piotrem Franceskim, oczywiście. I to jest właśnie ta ostatnia sekwencja związana z serialem 07 zgłoś się.
Serialem, którego pomysł zaczerpnięty został z serii opowiadań kryminalnych, o których wspominaliśmy, nie pamiętam czy dwa, ale na pewno trzy tygodnie temu, czyli o serii z Ewa wzywa 07. Zresztą kilka z tych opowiadań, czy nawet więcej niż kilka, wykorzystanych było jako motywy różnych odcinków. Odcinków krótszych, ale raczej co najmniej 50-minutowych, jak i dłuższych. Ten najdłuższy to ponad półtorej godziny trwania, ponad 100 minut. Zatem różnica duża, ale i tak jak rozmawialiśmy przed wejściem naszym na antenę, te dłuższe odcinki, no to niczym takie fabularne, pełnometrażowe filmy oglądało się, oczywiście z całym tym kontekstem serialowym stałych postaci, choć jeśli chodzi o postacie, i o tym też pewnie będziemy mówić, byli przecież aktorzy, którzy w serialu pojawili się więcej niż jeden raz, jak choćby wspomniany przez ciebie Piotr Franceski. Ale wszystko...
No właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o ten film Zamknąć za sobą drzwi, bo troszeczkę chyba wprowadziłem zamieszania tutaj, bo film został zrealizowany w 1987 roku. Przepraszam, w 89 roku. Premierę miał, ale realizacja była w 87. Ja sobie przypominam, że ten film był na poza całym serialem. Natomiast niektóre media piszą, że to był regularny odcinek 19. Mnie się kojarzy jednak, że to był już odcinek kończący, czyli był prezentowany, zdaje się, na końcu. Chociaż niektóre media też podają datę premiery, że to jednak Zamknąć za sobą drzwi było 11 maja 89 roku. Później był taki odcinek złocisty.
Bardzo ciekawy zresztą.
Tak, bardzo ciekawy, tak jak mówiłeś o tym rozwoju tego serialu poprzez lata, tak tutaj także ta przestępczość, że tak powiem w cudzysłowie, też się w innym kierunku rozwijała.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Wątki,
różne źródła,
ukazane,
różne źródła właśnie przestępczych działalności były pokazywane właśnie w samym serialu przez te kilkanaście lat jego emisji.
No i tutaj jest jednak 21 odcinek przerwany, urlop z 25 maja w 1989 roku. No nie wiem, ja jakoś kojarzę, że właśnie ten odcinek Zamknąć za sobą drzwi był prezentowany jako już ostatni, jako zamykający całość, ale mogę się mylić oczywiście, nie będę tutaj dyskutował z tym opisem, który pojawia się również w mediach i jest rozpisany w taki sposób właśnie z datami. W związku z tym muszę przyjąć to, co jest i nie sugerować się swoją pamięcią, bo może też być zawodna w pewnych okresach, w pewnym okresie, że tak powiem, życia i ustalmy, że przerwany urlop był tym ostatnim odcinkiem całej serii.
Niech im będzie, że tak powiem.
Serialu.
Niech im będzie. Taką też kolejność wskazuje kolejność odcinków na portalu VOD TVP.pl, gdzie wszystkie odcinki cyfrowo odrestaurowane możemy obejrzeć. Zresztą ja to dokonałem, kiedy ponad dwa tygodnie temu umówiliśmy się właśnie, że będziemy zajmować się tym serialem, którego pierwszy odcinek, no bo od pierwszego de facto powinniśmy zacząć, swoją premierę miał w 1976 roku, 25 listopada. Jego reżyserem był Krzysztof Szmagier, podkreślam to, bo reżyserów też kilku miał serial 07 Zgłoś się. Ten pierwszy odcinek zresztą jest też o tyle ciekawy, myślę, że dość oryginalnie zrobiony jak na ówczesne podejście do historii kryminalnych, bo tak naprawdę, no, jeśli ktoś ogląda pierwszy raz, to dopiero z czasem dowiaduje się, że jedna z postaci, które gdzieś tam przewija się właśnie w tych pierwszych przestępczych procederach tego pierwszego odcinka, okazuje się być nikim innym jak właśnie Sławkiem Borewiczem, czyli no, gwiazdą swoistą Milicji Obywatelskiej, chociaż muszę przyznać, że chyba w ostatnim odcinku wyłapałem, że Borewicz mówi, że jest policjantem. I teraz się zastanawiam, kiedy oficjalnie, że tak powiem, zmiana taka zaszła, że Milicja Obywatelska stała się policją polską.
No, na pewno nie w maju w 1989
no,
roku.
Też mi się raczej wydaje, że to już raczej 90
później,
lata, dokładnie.
Te wszystkie działania transformacji. Natomiast no tutaj też być może w odcinku tym 19 właśnie.
Właśnie,
za sobą
właśnie tak mi się wydaje.
Piotr Soczewski gra takiego z pochodzenia polskiego, amerykańskiego policjanta. I może tam coś pada w tym znaczeniu, żeby...
Być może tak, żeby zrozumienie było dla tego amerykańskiego, tak?
Tak, że to jest policjant. No tak. To samo jak milicjant, ale policjant.
No dokładnie, dokładnie.
W ten sposób. Może o to chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o ja pamiętam tamte czasy, jak rozpoczął się ten serial, zresztą emitowany, zaczął być emitowany w Telewizji Polskiej. I na początku być może nie był to taki serial jak Stawka większa niż życie, gdzie zamierał róg wtedy na ulicach, bo wszyscy oglądali Stawkę większą niż życie. Natomiast z czasem ten film nabrał, że tak powiem, przekonania wśród widzów dosyć dużego. W związku z tym cieszył się bardzo dużą popularnością. Niemal od samego początku, tym bardziej, że no bo wiadomo, w tamtym okresie troszkę tak z rezerwą podchodzono do funkcji czy do zawodu milicjanta, prawda?
Tak, nigdy wcześniej chyba, może w
to
czasach...
To było nowe podejście.
Tak, dokładnie.
Do tego milicjanta, właśnie tak jak powiedziałeś, to on był bardziej policjantem w naszych oczach niż milicjantem wtedy, tak naprawdę.
Tak, on był takim...
Nowy sposób bycia.
Właśnie to chciałem podkreślić.
Ale bardziej twardy taki, powiedziałbym.
Jednocześnie, dokładnie.
I wiedzący, czego chce, bardzo inteligentny.
Dokładnie.
Jeżeli chodzi o scenariusz cały przebieg tych poszczególnych odcinków, bo mimo wszystko, czy to policjant, czy milicjant, który służył w wydziale kryminalnym, no to musiał cechować się walorami, no takimi IQ, które mu pozwalały wytypować odpowiedniego sprawcę, ale to też jest związane z tym, że trzeba było mieć odpowiednich, że tak powiem, ludzi w środowisku, prawda? To też rozeznanie
tak,
tego środowiska
dokładnie.
Wtedy. To jest też podstawa tego zawodu. Natomiast no, Bronisław Cieślak jakoś się specjalnie nie przygotowywał z tego, co opowiadał do tej roli. Bardziej trenował poślizgi Fiatem 125P przed emisją tego filmu, jak również z tego, co mówił, czynności związane na przykład z posługiwaniem się służbową krótkofalówką. No ale tutaj On tak, że tak powiem, z marszu wszedł w tą rolę. Przypomnijmy, już był po serialu Znaki Szczególne.
Tak, nieco wcześniejszym, o którym kiedyś chyba wspominaliśmy przy innej okazji, przy innym temacie, że tak powiem. No i ta postać inżyniera Zawady ma już pewne cechy, które możemy znaleźć u porucznika Borewicza. I to takie, mówię o takich cechach właśnie takiego mężczyzny dość pewnego siebie, takiego...
pewnych zasadach,
tak,
postępowania i
takiego tak mocno prącego przed siebie do przodu, takiego pewnego siebie właśnie.
Tak jest.
No i ta rola z jednej strony oczywiście na lata, jakby to powiedzieć, przybiła Bronisława Cieślaka właśnie jako kojarzącego się z tą jedną rolą, ale jak kiedyś chyba powiedział Stanisław Mikulski a propos swojej roli w Stawce Większej niż Życie, że z jednej strony jest przekleństwem, kiedy aktor jest kojarzony z jedną rolą, ale z drugiej, jak sam mówił właśnie sam Mikulski, wielu jego kolegów zazdrościło mu i on sam to dziś, znaczy w czasie kiedy to mówił, bo niestety Stanisława Mikulskiego nie ma już z nami i on to mówił kilka lat temu przy okazji takiej książki o takiego przewodnika stawkowego, czyli dotyczącego miejsc, w których stawka była kręcona. No i mówił, że dziś rozumie, że niektórzy koledzy mu bardzo zazdrościli, że miał jakąś rolę, z którą był tak kojarzony, no i dzięki temu miał oczywiście dużą popularność, która na pewno artystę jakiegokolwiek gdzieś tam mocno podbudowuje.
A jeżeli jeszcze, tak jak mówiłeś, jest bardzo, Bronisław Cieślak jest związany, był związany ze swoją rolą w oczach publiczności do tego stopnia, panie Krzysztofie, że wystąpił w filmie w 1991 roku. Wystąpił w filmie Latające machiny kontra pan samochodzik jako komisarz
Borewicz. No proszę. Teraz zastanie latających machin, to ja nie oglądałem niestety. No niestety, jeśli chodzi o pana samochodzika, nie wszystkie adaptacje udało mi się obejrzeć, ale książek oczywiście czytałem mnóstwo w czasach, że tak powiem, młodości.
No ale jeszcze może porozmawiajmy o głównym bohaterze, bo to jest bardzo ciekawa postać. Jeżeli chodzi o Bronisława Cieślaka, który urodził się w Krakowie, był krakowianinem w 1943 roku. Niestety zmarł przed 4 laty, w 2021 roku. No i na początku był przede wszystkim dziennikarzem w Polskim Radiu.
Dokładnie.
Później był, pracował w ośrodku krakowskim, w krakowskim Telewizji Polskiej. Ja gdzieś tam mignęła mi jakaś urywek jakiegoś ulicznego takiego przepytywania.
Takiej sondy, tak.
No, taką sondę przeprowadzał właśnie Bronisław Cieślak jako bardzo młody redaktor. Aż w 1975 roku Roman Załuski zaproponował mu udział w zdjęciach próbnych najpierw do serialu Znaki Szczególne.
Aha, i od tego się zaczęło, tak?
Tak, od tego się zaczęło, ale sam Bronisław Cieślak był bardzo do tego pomysłu sceptycznie nastawiony. On w ogóle nie chciał, nie za bardzo mu to pasowało. I przekonał go dopiero Jacek Stwora, przepraszam, czyli Jacenty Ziemowicz Stwora, polski taki prozaik, reportażysta, autor audycji radiowych, sugerując, że mimo prawdopodobnego niepowodzenia będzie to materiał na ciekawy reportaż.
Aha, w tą stronę go wziął, a to ciekawe.
No i go to zmotywowało pana Cieślaka i się okazało się, że pan Jacek Stwora raczej mógł sobie zrobić taki materiał, bardzo ciekawy reportaż o Bronisławie Cieślaku, ale w tym innym kontekście, raczej sukcesu, powiedziałbym. Także no, Bronisław Cieślak oczywiście nie był aktorem z punktu widzenia wykształcenia, natomiast no, uważam, że w tych rolach, w których grał, bo jeszcze grał w takim głośnym filmie Wściekły na motywach, na faktach o takim mordercy, który strzelał do ludzi bez większego powodu. To był rok 79 i tutaj właśnie powrócił do reżysera, który pierwszy na niego postawił, czyli do pana Załuskiego.
No tak.
Wściekłego wyreżyserował.
Filkę wcześniej Załuski. Jeszcze.
I znowu powrócił do swojego pierwszego, że tak powiem, filmowego nazwiska, do Zawady.
A no właśnie, a no właśnie. A jeszcze chwilkę wcześniej pojawił się też w filmie Kung Fu Janusza Kijowskiego, a także w polsko-bułgarskim filmie dla młodzieży Złota Mahmudia, to w reżyserii Kazimierza Tarnasa. To film, którego akcja działa się nad Morzem Czarnym w Bułgarii. Zresztą imał się różnych zajęć, no jako postać tak rozpoznawalna i jednocześnie dobrze radząca sobie właśnie i już mając doświadczenie aktorskie, doświadczenie przed kamerą filmową i jednocześnie dziennikarskie, takie no, dość nietypowe połączenie pozwoliło mu no, zajmować się właśnie konferansjerką choćby na wyborach Miss Małopolski. Pojawił się też w teatrze telewizji w sztuce Woody'ego Allena Bóg, to w reżyserii Wojciecha Biedronia w roku 1990. Zatem bardzo ciekawa sama historia Bronisława Cieślaka, który nam oczywiście kojarzy się z jedną rolą, choć rolą rozpisaną na wiele lat. No i rolą, która, tak jak mówiłeś wcześniej, on zagrał bardzo charakterystyczną i charakterną postać, taką nowoczesną jak na nasze czasy i nowoczesną jeśli chodzi o przedstawianie w ogóle no, właśnie milicjanta jako takiego, choć przecież nie był pierwszym serialowym nawet milicjantem, ale zdecydowanie najbardziej znanym. 21 odcinków, pewnie sobie o części z nich przynajmniej poopowiadamy. Będziemy wspominać też o tym, kto pojawiał się w nich, również w takich maleńkich rolach. Ja zresztą oglądając kolejne odcinki, choćby w drugim odcinku wyłapałem na przykład Krzysztofa Majchrzaka, który wówczas no, dopiero tak naprawdę no, był 2 lata ledwie po ukończeniu szkoły teatralnej w
Warszawie. W międzyczasie pojawił się w serialu 40-latek.
Tak, dokładnie, więc takie postacie będziemy też wspominać, ale proponuję teraz odrobinę muzyki. Oczywiście z serialu 07 z głosie muzyki, ale... która już trzykrotnie była wydawana na płytach kompaktowych, bo było to pierwsze wydanie z 2015 roku, z którego my będziemy dziś korzystać. Później była reedycja tego wydania, a w tym albo w ubiegłym roku ukazało się nowe wydanie z bodaj 3 króciutkimi, wykopanymi jeszcze z archiwalnych taśm nagraniami. Ale ty chciałeś jeszcze coś dodać przed tym?
No chciałem tylko zaanonsować, że jedną z ról wcielił się w tym filmie Edmund Fetting, o którym rozmawialiśmy 2 tygodnie.
Tak, i to zresztą w pierwszym odcinku, taki bardzo mroczna, bardzo mroczna postać inżyniera właśnie w wykonaniu Edmunda Fettinga. Za chwilę sobie do tego sięgniemy, teraz odrobina muzyki. Oh,
gamma. Bigger than that, but in love, when I got
Myślę, że ta muzyka Włodzimierza Korcza wprowadziła nas doskonale w klimat choćby pierwszego odcinka, choć akurat muzyka, której przed chwilą słuchaliśmy, tego drugiego fragmentu, pochodziła z odcinka późniejszego. Major opóźnia akcję. Tak zatytułowany jest ten pierwszy odcinek.
Ale czy możemy jeszcze o muzyce powiedzieć?
Oczywiście.
Bo,
oczywiście.
Bo tam jest ta wokaliza wyśpiewana przez Grzegorza Markowskiego, który jeszcze wtedy chyba nie był członkiem zespołu Perfect, kiedy to wykonywał. Natomiast utwór sam nazywa się Przed nocą i mgłą.
Tak.
I to, ten utwór jest zaprezentowany przez Alicję Majewską, zresztą tradycyjnie, bo jeżeli tak, bo mówimy o Włodzimierzu Korczu, to zawsze kojarzymy Alicję Majewską. I oprócz pani Starosteckiej
oczywiście.
Przede wszystkim. Ale Alicja Majewska zawsze prezentowała utwory właśnie Włodzimierza Korcza. I pani Alicja Majewska, chociaż nie pokazuje się na ekranie, ale w jednym z odcinków
śpiewa.
Tylko w jednym odcinku jest zaprezentowany cały utwór od początku do końca, Przed nocą i mgłą.
Tak, dokładnie.
Nigdy wcześniej ani później tej piosenki nie słychać. Są tylko fragmenty, ewentualnie.
Tak, motywy.
Motywy, tak, tak.
Tak, motywy zresztą tak. w różnych przedstawiane aranżacjach, interpretacjach. Dodajmy, że Zbigniew Stawecki autorem tekstu, a ten odcinek, o którym wspomniałeś, to odcinek Strzał na dancingu.
Tak jest.
W reżyserii tak, Kazimierza tak. Tarnasa. On swoją premierę miał 18 listopada 82 roku. No a my wróćmy do pierwszego odcinka, tego odcinka z Edmundem Fettingiem, wspomnianym już przez ciebie i wspominanym przez nas niejednokrotnie w Prokontrze, ale no tutaj właśnie Edmund Fetting, którego często kojarzymy jako takiego przytulnego, że tak powiem, i takiego spokojnego, wyważonego, no tutaj też jest spokojny i wyważony, przeważnie, ale jednak to zdecydowanie mroczna postać. No bo on jest właściwie takim szefem gangu. Szefem gangu, rozpracowywanego gangu przez, jak się później okaże, właśnie naszego głównego bohatera serialu, czyli porucznika Sławomira Borewicza. Pewnie wielokrotnie nazwisko Borewicza jeszcze będzie padać i dziś, i myślę, że co najmniej za tydzień, bo przypuszczam, że mamy wiele tematów w związku z tym serialem, które moglibyśmy omówić.
Chciałbym jeszcze, Krzysiu, przepraszam, że wejdę ci w słowo, skupić się jeszcze właśnie na Borewiczu, czyli na Bronisławie Cieślaku. Dlaczego ta postać, mimo że milicjant, tak troszeczkę inaczej w Polsce była odbierana, ale przez szeroką publiczność, a to dlatego, że jak się okazuje, Sławomir Borewicz, komisarz rzecznik policji kryminalnej, milicji, przepraszam, kryminalnej wtedy, uczył się, przygotowywał się do swojego zawodu na Zachodzie.
A, i tu już mamy,
Wielkiej Brytanii, tak?
Wzorce miał pokazane, tak.
Tam został jak gdyby przygotowywany, wykształcony, nie wiem, CIA i tak dalej. Nie będziemy tutaj teraz wnikać. Natomiast i ten sposób bycia taki troszkę inny.
No taki właśnie nieówczesny, prawda?
Nietuzinkowy, jeżeli chodzi o polskich milicjantów wtedy, ale jednocześnie taki naturalny, powiedziałbym, bliski ludziom mimo wszystko.
Tak, niby taki nieprzejednany i taki prący do przodu, no nie za wszelką cenę, ale mający świadomość swojej wartości, a jednocześnie nie dało się go nie lubić i to dotyczy zarówno panów, dla których był pewnie jakimś wzorcem, jak i pań, które zarówno, że tak powiem, zapewne w takim realnym świecie, jak i szczególnie w serialu, wielokrotnie ciągnęły do porucznika
Borewicza. No i tutaj jest taka analogia też do 07 zgłoś się, prawda? Ale jeszcze jest do Bonda.
Tak, dokładnie, zresztą niejednokrotnie.
Raz, że 07, a dwa, że on był takim, no też miał swoje jak gdyby słabostki, prawda?
Tak, dokładnie.
Był kawalerem, no powiem szczerze, zmieniał kobiety jak rękawiczki, powiedziałbym tak, nieładnie może, ale...
Niekiedy w ciągu jednego odcinka była więcej, było kilka kobiet, prawda?
Takim był, można powiedzieć, troszkę kobieciarzem, w cudzysłowie. Natomiast... To właśnie przybliżało go do tej postaci Bonda z jednej strony, a z drugiej strony był takim, no miał te swoje wady, miał swoje zalety i dlatego był bardziej autentyczny, prawda? Nie był jakąś sztuczną postacią taką.
No właśnie.
Natomiast jeszcze jedna taka ciekawostka odnośnie, już nie pamiętam, w którym odcinku to się pojawia, ta opowieść Sławomira Borewicza, czyli Bronisława Cieślaka, o jego nosie.
Tak.
Bo on ma taki bokserski ten nos.
Tak, on zresztą wielokrotnie z takim dużym dystansem wypowiada się na temat tego nosa w kolejnych odcinkach.
Musiał udowodnić swoje, że tak powiem, inne zdanie w stosunku do kilku górali, którzy mieli też inne zdanie na ten temat, no i stąd ten nos. Ale to ponoć jest autentyczna sytuacja, o której opowiadał stewardesie przez telefon wtedy w jednym z odcinków Sławomir Borewicz. I to była autentyczna sytuacja z życia Bronisława Cieślaka.
No proszę, no on pewnie takie wtrącał, ale właśnie przypomniało mi się a propos tego nosa.
Przypomnę, że urodził się w Krakowie i tam pracował, także tak. Do górali miał niedaleko.
Niedaleko i pewnie niejednokrotnie się z nimi, jak spotykał. To się dzisiaj mówi, przecinał. Ale chciałem powiedzieć,
także,
że właśnie...
Także taka autentyczna postać, tak, ze swoimi przywarami, ich zaletami... Tak, człowiek po prostu.
Tak, ja chciałem dodać, że wielokrotnie, szczególnie w tych późniejszych odcinkach, czy właściwie przez cały serial, postać Borewicza wielokrotnie wykazuje się takim dużym dystansem do siebie, czy to do swojego wyglądu, czy do funkcji, którą pełni, mając świadomość też, bo też były takie sugestie w serialu, że on doskonale wie, jak odbierani są milicjanci i no niejednokrotnie właśnie wykazywał się erudycją, dużą wiedzą na różne tematy.
Nawet... No był wykształcony,
tak, dokładnie.
Chodzi o film,
ale, ale, ale chodzi o to, że właśnie on mając całą tą wiedzę, mimo wszystko miał do siebie dystans jako do milicjanta i sama postać właśnie do siebie miała ten dystans, taką odrobinę takiego spojrzenia z boku na siebie, co nieczęsto się też zdarza właśnie w serialach.
To niezdrowe podejście do siebie, do życia.
Dokładnie, a przyznajmy, że niezbyt często chyba się zdarzało, czy to w tamtym czasie, czy tym bardziej później, by główny bohater serialu, który ma być takim swoistym superbohaterem, no miał właśnie takie podejście nie jednowymiarowe, w ogóle do wielu rzeczy, prawda, do świata i tak dalej. A ja chciałbym do tego pierwszego odcinka przejść, bo już tutaj pojawia się mnóstwo znakomitych aktorów. Będziemy oczywiście mówić o tych postaciach, z którymi współpracował Sławomir Borewicz. No, ich też się trochę przewinęło, bo choćby panie się zmieniały. Ale w tym pierwszym odcinku, poza wspomnianym już przez nas Edmundem Fettingiem, możemy zobaczyć również młodziutkiego Witolda Dębickiego. On był zresztą współpracownikiem owego inżyniera, granego przez Edmunda Fettinga. Pojawia się w maleńkiej roli również Adam Ferency, także Henryk Bista, Stanisław Igar, Dorota Kawęcka, czyli jedna z legend polskiego dubbingu także, czy Anita Dymszówna, czyli córka Adolfa Dymszy, która może takiej kariery nie zrobiła dłużej, ale jednak gdzieniegdzie się pojawiała. Ach, i tutaj zmarła niedawno przecież Jadwiga Jankowska-Cieślak, też w tym pierwszym odcinku się pojawia, ale nie jako postać, jako osoba, tylko pojawia się ze swoim głosem, bo tu w przypadku 07 zgłoś się wielokrotnie te postsynchrony były wykonywane przez innych aktorów.
Podkłada głos chyba pod Grażynę Wnuk, która kreowała rolę Marty Kalinowskiej, czyli dziewczyny naszego Bonda.
Tak, dokładnie tak było. Dokładnie tak było.
Sławomira Borewicza, tak.
Sławomira Bonda. Sławomira. Może nam się to mylić.
No i ten Borewicz też.
Tak.
Borewicz
Bond.
Tak. No i tutaj trzeba powiedzieć o Zdzisławie Tobiaszu.
Tak, znakomity aktor, super głos.
Major Wolczyk świetnie sobie radził z tą rolą, też takim z dystansem i zupełnie inny obraz takiego, powiedziałbym, milicjanta, oficera.
Tak, i tutaj też fajne było zderzenie właśnie postaci granej przez Tobiasza z Borewiczem, bo niekiedy tam właśnie no, widać, że obaj inteligentni i potrafili sobie nawzajem takie drobne uszczypliwości nieraz podesłać i to tak przy świadkach, tak, co niektórzy no, reagowali z takim lekkim zdziwieniem, jak to podwładny swojemu szefowi, no tak, potrafi się odgryźć.
Ale major Wołczyk, kreowany przez Zdzisława Tobiasza, traktował porucznika Borewicza tak, można powiedzieć, jak swojego syna trochę.
Tak, troszkę ochroną. Tak.
Natomiast tutaj świetnie sobie poradził z taką rolą nieoczywistą, Zdzisław Kozień, który grał porucznika Antoniego Zubka.
No, znakomity Antoni Zubek, znakomity po prostu. I też...
No, ale to trzeba oddać Zdzisławowi Kozieniowi, że potrafił wykreować w taki sposób milicjanta, porucznika Zubka.
Tak, słynny porucznik Zubek. Przez Zdzisława Kozienia.
Aj, doszukujesz się.
Zdarza mi się. Chyba za to, że oglądałem ostatnio 07 zgłości i potrafię te uszczypliwości niekiedy mi gdzieś tam zostały. Ten pierwszy odcinek swoją premierę miał, tak jak mówiłem, pod koniec listopada 76 roku, więc łatwo policzyć, że w przyszłym roku minie 50 lat od premiery tego, a także 3 odcinków kolejnych, bo odcinek drugi, czyli Wisior, kolejny bardzo ciekawy odcinek i zupełnie inna historia niż ta, którą w pierwszym odcinku mogliśmy oglądać, czy kolejne 2, Dziwny Wypadek oraz 300 tysięcy w nowych banknotach, swoje premiery miały jeszcze w grudniu 76 roku, ale co ciekawe, odcinek piąty to dopiero wrzesień 79, czyli nie było tak regularnie, prawda, kręconych odcinków, co zresztą widać też przy okazji tego, jak one są kręcone, bo to też się zmieniało na przestrzeni lat. No i oczywiście sam nasz kraj, samo to otoczenie, tak jakby żywa scenografia serialu też przecież z czasem się zmieniała, tak jak zmieniał się sam nasz kraj. To co, może kolejne dwa małe muzyczne odcinki i sprawdzimy sobie, kto grał w tych kolejnych odcinkach z 1976 roku. Zero 7 zgłoś się, to dziś główny temat, właściwie jedyny temat, ale bardzo rozległy, naszych rozmów z Andrzejem Kusym w Prokontrze, która jest 20. już wydaniem audycji. Dwukrotnie chyba zdarzyło się, że prezentowaliśmy samą muzykę z racji naszej nieobecności. No i ja, gdy w maju nie mogłem...
Ale mamy taki jubileusz, można powiedzieć.
Ale mamy mały jubileusz jak najbardziej i cykle mamy nadzieję rozwijać również i czekać też na Państwa sugestie, bo myślę, że one też się przydadzą. Być może są jakieś tytuły, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, których nie omawialiśmy, które mogą to być też tytuły jakieś zapomniane, ale też jak najbardziej dobrze znane, do których nie sięgaliśmy jeszcze, a przydałoby się je omówić, choć my oczywiście z Andrzejem Kusym, jak to często bywa, mamy już kilka pomysłów do przodu, również w tym naszym cyklu opowieści kryminalnych, że tak ogólnie ujmę. No i zostajemy w odcinkach z 76 roku i od razu, póki ja pamiętam, trzeba podkreślić, że te 21 odcinków serialu miały bardzo różnorodny przebieg. To nie były takie schematyczne, jak to często bywa w serialach kryminalnych. Nie były to takie schematyczne sytuacje, ale bardzo różnorodna właśnie tematyka. Bardzo różnorodne też same takie, jakby to powiedzieć, słowa mi teraz brakuje. No, okoliczności, o właśnie, tego mi słowa brakowało. Okoliczności same, no, w których dochodziło do różnych przestępstw, bo to nie były tylko stricte morderstwa, ale też czy kradzieże, włamania i tak dalej, porwanie samolotu przecież też było, czy właściwie nie tyle porwanie samolotu, co przetrzymywanie załogi i pasażerów na pokładzie samolotu, który miał wystartować. No ale to wszystko...
No i tam się pojawił już w świętej pamięci...
Jerzy Dziewulski.
Tak, Jerzy Dziewulski.
Jak to, tak. Mówił, jak to mówił Sławomir Borewicz, Dziewul.
Dziewul, tak.
Odcinek drugi, kolejny wyreżyserowany przez Krzysztofa Szmagiera, to Wisior. I
kolejna
on jest,
plejada aktorów polskich.
Tak, kolejna plejada i to jest jeden z tych przypadków opartych na opowiadaniu z serii Ewa wzywa 07. Tym razem opowiadanie Kartka z notesu autorstwa Heleny Sykuły. Samo opowiadanie swoją premierę miało jeszcze w pierwszej połowie lat 70. No i tak jak mówisz, tutaj znowu po prostu no jakby to porównać do świąt, to cała choinka gwiazd. Józef Nalberczak chociażby, znakomity i myślę, że to jest postać, której kiedyś będziemy poświęcać jakiś cykl tutaj, w audycji.
Tutaj kreuje taką postać negatywną, szefa szajki tym razem, Józef Nalberczak.
Tak, i tutaj...
No, ale jest też Ewa Dałkowska.
Ewa Dałkowska, też już nieżyjąca, którą zresztą wspominaliśmy kilka miesięcy temu. Wspomniany też przeze mnie wcześniej Krzysztof Majchrzak w takiej maleńkiej roli, ale pojawia się. No to też, jeśli zna się no historię polskiego kina w ogóle, ale jeśli zna się tych aktorów z różnych filmów, kiedy je się ogląda, tak jak w naszym przypadku, to fajnie się później wyłapuje takie smaczki, kiedy dany aktor młodziutki, niekiedy możemy go na pierwszy rzut oka nie poznać, ale kiedy taki aktor pojawia się w jakiejś epizodycznej czy jakiejś drugoplanowej roli. Tu również Mariusz Gorczyński, Leon Pietraszkiewicz, Zofia Merle, również Maria Chwalibuk, czy Wacław Kowalski także się pojawił.
Zagrał taksówkarza.
Zagrał taksówkarza.
Teodor... Jak zwykle świetnie zagrał Wacław Kowalski.
O, dokładnie. Jeszcze Teodor Gendera, troszkę już zapomniany aktor. No a sama akcja jest skupiona wokół napadu na sklep jubilerski w Warszawie, gdzie wraz z innymi świecidełkami, że tak powiem, skradziony zostaje piękny wisior z drogocennym 3-karatowym brylantem o ówczesnej wartości 800 tysięcy złotych.
No, teraz sobie przypomnę 800 tysięcy złotych wtedy, rok 76.
No właśnie, ciekaw jestem, jak, na jaki można by to...
Przeciętna płaca wtedy, nie wiem, czy to nie było około 2000, nie więcej. Może 3000 złotych.
Przeciętna, no to tak naprawdę ten wisior kosztował pewnie jakieś dobre mieszkanie. Tak przypuszczam, nie wiem ile mieszkanie mogło kosztować, no, jeśli można to przeliczyć.
Wygrana w Totolotka wtedy była 1 000 000 złotych.
O, i to już było, to był nieporównywalny milion do dzisiejszych, prawda? Mimo wszystko.
Na pewno. Także tutaj możemy tak to ocenić w ten sposób. Natomiast tam z dziwnym splotem okoliczności przeróżnych ten wisior tak z rąk do rąk przechodził.
Tak, ten wisior, a właściwie...
posiadaczom nie dając szczęścia.
A właściwie tam ostatecznie nie był, był więcej niż jeden wisior, w sensie... Państwo musieliby zobaczyć odcinek, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale oczywiście jak w przypadku takich precjozów, no to niejednokrotnie dochodzić mogło do jakichś fałszerstw. Odcinek Wisior swoją premierę miał 2 grudnia 1976 roku. Akcja dzieje się oczywiście w Warszawie, co też nie jest oczywiste, bo to się będzie później zmieniać, szczególnie w tych późniejszych odcinkach z lat 80., bo porucznik Borewicz zawita między innymi na Mazury, prawda? Gdzie zresztą w bardzo ciekawym odcinku pojawi się, no, udając ratownika, czy
ale to tam właśnie... też spotka się chyba pierwszy raz, bo przed zamknąć za sobą drzwi, tak. Z Piotrem Franceski.
Tak, bo Piotr Franceski to jest jedne...
Akurat tam kreował Piotr Franceski też taką rolę niejednoznaczną, powiedziałbym tak.
Tak, bardzo tak. Bardzo, bardzo niejednoznaczną. No i Piotr Franceschi to jest jeden z tych aktorów, który pojawił się dwukrotnie. Wydaje mi się, że tak też było jeszcze z aktorem i z postacią chyba nawet, która pojawia się, zdaje się, w ostatnim odcinku. Tak, Wiesław Drzewicz. Wydaje mi się, że on się też pojawił dwukrotnie. Tak. I chyba też z tą samą postacią, ale tu już pewien nie jestem.
Zdaje się z tą samą postacią, tak.
I bo nawet pamiętam właśnie dialog z tego ostatniego odcinka, no sugerujący, że panowie się już wcześniej spotkali, że się znają z Borewiczem, w sensie na takiej niwie służbowej. No a jeśli chodzi o aktorów, których możemy zobaczyć, no to mówiłem o tych aktorach z odcinka zatytułowanego Wisior. Co by tu jeszcze można wspomnieć? No to, że właśnie ten grudzień przyniósł nam aż 3 odcinki serialu 07
Zgłoś się. Bo 9 grudnia już Dziwny wypadek.
Tydzień później Dziwny wypadek, kolejny raz reżyseria.
No i tutaj znowu mamy Jan Machulski na przykład.
Tak.
Wanda Koczeska.
I znowu powieść alibi.
Maciej Góraj, który kreuje takiego złodzieja samochodów. Kogo jeszcze możemy wymienić?
Ponownie Dorota Kawęcka, bo ta jej postać milicjantki Elki pojawia się kilkukrotnie.
Też. Aha, no też właśnie, też. Też tutaj, no... Aleksandra Leszczyńska, Elżbieta Dmochowska, no... Wiele, wiele takich postaci, może mniej znanych z tych aktorów, ale naprawdę patrząc na ten film z podziwem, że tak powiem, tak dostrzega się po którymś razie, kiedy ogląda się film, dostrzega się właśnie te smaczki w postaci drugoplanowych czy trzecioplanowych nawet ról. No i wykonane w sposób mistrzowski, no to wtedy rzeczywiście. No i dlatego te filmy są takie autentyczne, prawdziwe, prawda?
Tak, nie ma w nich ciągnięcia danej historii na siłę, bo one też są doskonale rozpisane, bo to kolejna zresztą opowieść, jeśli chodzi o odcinek Dziwny wypadek, kolejna na podstawie, oparta na jednej z powieści z serii Ewa wzywa 07.
07, tak. No i tutaj alibi, tak, i Ryszard tym razem w książkę napisał Ryszard Zelwiański, który także był dyrektorem Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO.
No, czyli, że tak powiem, sprawę znał także od środka właściwie, tematykę
taką kryminalną. Dlatego, jak się zastanawiamy, dlaczego jest taka różnorodność tych wszystkich odcinków, taka oryginalność, powiedziałbym.
Tak,
nie ma tej sztampy i takiej rutyny, to właśnie dzięki
i
temu,
takiego schematyzmu, prawda?
Tak, myśl, tak mnie się wydaje, zresztą chyba tobie też, Krzysztofie, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, to, że scenariusze powstawały na kanwie, na podstawie przeróżnych opowieści, książek, które pojawiły się różnych autorów. Bo przecież Major Opóźnia Akcję to napisał pierwowzór Marcin Dor, ale to tak naprawdę Aleksander Minkowski.
Tak, no nieprzypadkowe postacie, nieprzypadkowe osoby zajmowały się właśnie pisaniem.
I stąd wynika chyba też sukces tego serialu, bo to nie tylko gra aktorska, ale też ta baza, na której ta gra aktorska mogła zabłysnąć, powiedziałbym.
Tak, jakby
scenariusz.
Jakby to powiedzieć, aktorzy mieli czym grać, tak bym to ujął.
Także to jest
i mieli też na czym grać, prawda? Więc tutaj no wszystko, że tak powiem, ładnie się spinało. I pozwalało właśnie, no dzięki temu taki serial jak 07 Zgłoś się po prawie pół wieku od premiery pierwszego odcinka wciąż ogląda się, nawet znając te odcinki, ogląda się go z niezwykłą przyjemnością, bo to i realizacja na poły telewizyjna, na poły filmowa, bo ten serial jest tak realizowany właśnie nie do końca w systemie czysto telewizyjnym, tylko właśnie dużo takich kinowych, że tak powiem, zagrywek, takich
oczywiście,
typowo
tak,
filmowych.
Oczywiście, jakby takie filmy właśnie skierowane do kina. Natomiast jeszcze wracając do tej cenzury wtedy, bo według relacji reżysera, scenarzysty także Krzysztofa Szmagiera, no to jeżeli wypowiada się na ten temat scenarzysta i reżyser, jedna z najważniejszych osób, to on twierdził, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wtedy stawało po stronie twórców w przypadku próby cenzurowania scen z serialu.
O proszę, czyli tutaj
czyli
wsparcie
wydaje
takie...
Wydaje się, że to nie tyle było bardzo dobrze napisane, realistycznie napisane i tak prawdziwie powiedziałbym. Może no nie było tam, może było kreowanie tej rzeczywistości w trochę taki, powiedziałbym, cukierkowy sposób czasami.
No troszkę tak, ale też
nie
wydaje mi się, żeby było to
podstawą.
Tak, i nie wydaje mi się, żeby to było mimo wszystko tak jakoś mocno podkreślane. To bardziej były akcenty niż główny motyw.
Myślę, że
tak
akcenty,
powiem.
Ale ukazanie właśnie tego ten światek taki przestępczy, ten świat podziemny przestępczości był bardziej tutaj chyba pokazywane na tym pierwszym miejscu, żeby pokazać mniej więcej, jak to wyglądało. Oczywiście nie tak jak od A do Z, prawda, bardzo dokładnie, bo
tak.
Tego się nie da pokazać tak w filmie, prawda, to musi być troszeczkę wykreowane, wiadomo o co chodzi. Natomiast no przynajmniej starano się w jakiś sposób pokazać te ciemniejsze strony życia w PRL.
Dokładnie.
Że jednak były przestępstwa, że były oszustwa, że były zabójstwa, że były gwałty i tak dalej, i tak dalej.
I że nie było tak do końca cukierkowo.
Że nie było tak różowo.
No i chcieliśmy się zająć jeszcze jednym odcinkiem, ale czasu nam braknie, więc zostawiamy sobie odcinek 300 tysięcy w nowych banknotach na za tydzień. Bo my ledwie 3 odcinki, no i całe wprowadzenie do serialu i do postaci Sławomira Borewicza i granego przez Bronisława Cieślaka no dziś mogliśmy dokonać, więc będzie o czym gadać oczywiście za tydzień, a za dziś już pięknie dziękujemy. Andrzej
dziękujemy
Kusy.
Za moment jeszcze Marek.
Marek już tam puka w szybkę, więc musimy się chyba zmywać.
Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, kłaniamy się nisko.
Pozdrawiamy.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Afro Radio. Muzyka, pasjonaci, audycje autorskie.